Przechodzimy do poselstwa czwartego na temat odzyskiwania Kościoła, Bożego Domu i Miasta przedstawionych w księgach Ezdrasza i Nehemiasza. Biblia to wspaniała księga. Składa się z dwóch części: Starego Testamentu i Nowego Testamentu. Stary Testament to część wypełniona typami i figurami, które obrazują nadchodzącą rzeczywistość, a Nowy Testament to praktyczne wypełnienie tego, co było przedstawione w formie typu w Starym Testamencie. Pośród wszystkich typów w Starym Testamencie jest jeden typ, który jest wspaniały, wszechzawierający, i jest to typ narodu Izraela albo dzieci Izraela. Taki wszechzawierający typ wskazuje na Kościół. Jest typem Kościoła. Wiemy, że dzieci Izraela to potomkowie Abrahama, Jakuba i Izaaka, Jakuba, i znaleźli się oni w czasach Józefa w Egipcie, zostali tam wzięci do niewoli i zniewoleni przez 400 lat. I Bóg w swojej suwerenności i zarządzeniu posłał Mojżesza, aby ich uwolnić, swoje dzieci, Boże dzieci, i z niewoli przeprowadzić przez Morze Czerwone na pustynię, karmić ich manną, dać im wodę z uderzonej skały i wiernie przeprowadzić ich przez skałę do pięknej ziemi, gdzie zbudowali świątynię w czasach Salomona. Niestety, w związku z niewiernością Salomona, Bóg pozwolił królowi babilońskiemu najechać na Jerozolimę i on zniszczył świątynię i miasto, i większość dzieci Izraela uprowadził do Babilonu i przetrzymywał ich tam przez 70 lat. Pod koniec tych 70 lat, zgodnie z proroctwem u Jeremiasza, król Cyrus, perski król, wydał dekret pozwalający ludowi, zgodnie z tym pragnieniem, które Bóg umieścił w ich sercu, i duch, który był w nich pobudzony, żeby wrócić do Jerozolimy, żeby odbudować miasto i świątynię. To jest typ dzieci Izraela, pokazany w Starym Testamencie, wskazujący na wypełnienie Nowego Testamentu, którym to wypełnieniem jest Kościół. Wszyscy studenci Biblii zgadzają się, że to ma zastosowanie do większości doświadczeń chrześcijańskich. Szczególnie pierwsza część historii dzieci Izraela. Niestety, późniejsza część doświadczeń dzieci Izraela i też niewola i uprowadzenie do Babilonu, a nawet więcej, powrót do Jerozolimy, nie było zrozumiane, jak to jak zastosować to dzisiaj do doświadczenia chrześcijan. Chwała Panu, że dzisiaj w pańskim odzyskiwaniu rozumiemy to, że ma to Takie zastosowanie wobec nas jak Pascha, Manna, czyli uprowadzenie dzieci Izraela i powrót do Jerozolimy ma również zastosowanie dzisiaj do nas. Dzięki Panu za to, że te dwie księgi, księga Ezdrasza i Nehemiasza, uważane są za księgi odzyskiwania. Mówią nam o tym, co stało się z tymi ludźmi, którzy byli uwięzieni w niewoli w obcym kraju. Po 70 latach mogą wrócić, są uwolnieni, żeby wrócić do Jerozolimy i zbudować świątynię, odbudować świątynię i miasto. Drodzy bracia, na tym polega pańskie odzyskiwanie. Wszyscy byliśmy uprowadzeni do niewoli, ale teraz ma miejsce odzyskiwanie, żebyśmy powrócili do pierwotnego zamiaru Boga, żeby wybudować Bożą świątynię, Boże miasto, które oznaczają Boży dom i Boże Królestwo. To jest niesamowite. Jeśli nie jesteście w pańskim odzyskiwaniu, nie będziecie w stanie zastosować te dwa typy w pełni. Możecie cieszyć się Paską, Manną, ale nie będziecie mogli docenić znaczenia uprowadzenia do niewoli, a szczególnie odzyskiwania. Te dwie księgi nie są długie, ale są bardzo bogate. W objawienie pokazując nam proces odzyskiwania. Powrócić z Babilonu, z ziemi podziału, pomieszania do Jerozolimy, ziemi jedności, do ziemi, w której Bóg wyznaczył, którą Bóg wyznaczył, ale nie tylko to, ale powrócić z naczyniami złotymi i srebrnymi, ze wszystkimi bogactwami Chrystusa i zostać na nowo wyedukowanymi, przekonstytuowanymi, nie tylko zbudować zewnętrzną świątynię, ale być przekonstytuowanymi, żeby być właściwymi ludźmi, którzy wyrażają Boga na tej ziemi. Te dwie księgi mają wielkie znaczenie. Przeczytałem niedawno przypadkowo, że Martin Luther miał publikację, która nazywała się Babilońska niewola Kościoła. I w tym czasopiśmie zastosował Babilon wobec Kościoła rzymskokatolickiego, że rzymskokatolicki wziął w niewolę lud za pomocą sakramentów, żeby trzymać w niewoli Boży lud w więzach, używając sakramentów, żeby odciągnąć ich od Bożych obietnic, które są w Bożym Słowie. Bracie Marcinie, zgadzam się z Tobą. Dobrze zacząłeś. Ale teraz chciałbym Ci powiedzieć, że my idziemy dalej. Nie tylko porzucamy wszystkie sakramenty papieskie, zarządzenia, ale posuwamy się dalej, bracie Lutrze, powracamy do centrum i celu Bożego Słowa, który składa się z tej tajemnicy ukrytej od wieków w Bożym sercu, które objawia nam, że Bóg pragnie pozyskać Kościół. Przykro mi to powiedzieć, bracie Marcinie, ale ty tego nie ujrzałeś. Dokonałeś wielkiej rzeczy, uświadomiłeś sobie to, czym jest Babilon, że bierze w niewolę Bożych ludzi, Boży lud, używając tych zewnętrznych sakramentów i doktryn i nakazów. To prawda, ale to nie idzie wystarczająco daleko. Jestem wdzięczny Panu, że mamy to szkolenie teraz, tutaj w Niemczech, w Lipsku, niedaleko od Wittenbergi, gdzie Martin Luther miał początek. Mam takie potwierdzenie, że Pan przyprowadził nas tutaj w tym czasie, żeby dokończyć to, co rozpoczął Martin Luther. On rozpoczął. A teraz nadszedł czas, żeby to dokończyć, żeby przyprowadzić to odzyskiwanie do zwieńczenia. Nie żeby wrócić tylko do samego Boga, ale do centrum i celu objawienia Bożego Słowa, która polega na tym, żeby odsłonić tajemnicę zakrytą od wieków, która polega na tym, że Bóg chce uzyskać Kościół. To jest Boże upodobanie. To, co przynosi Bogu przyjemność. Martin Luther nawet nie zdawał sobie sprawy z tego, o czym tutaj mówimy. Dotyczy to odwiecznego zamiaru Boga. Bóg czekał tak długo. I pomimo całej opozycji i prześladowań, Bóg nie dozna przeszkody. Będzie może małe opóźnienie, ale Bóg dokona to, czego pragnie. Chwała Panu. Jestem bardzo szczęśliwy z tego, że tutaj żyję teraz, że żyję w tych czasach z całym Bożym ludem w Jego odzyskiwaniu, w Pańskim odzyskiwaniu, żeby widzieć, jak Boży odwieczny zamiar jest wypełniany, żeby ta tajemnica ukryta od wieków była teraz objawiona, a nawet dopełniona. Mamy nadzieję, że dokona się to dzięki nam, przez nas, przy naszym udziale. Musimy teraz przejść do znaczenia dzieła odzyskiwania. Wczoraj użyliśmy dużo na temat tego, czym jest Kościół, na czym polega to odzyskiwanie, żeby wyprowadzić nas z upadku z powrotem do pierwotnego zamiaru Boga. I użyliśmy, jak obnażone jest zepsucie związane z Babilonem. Dzisiaj musimy poświęcić czas na to, żeby ujrzeć prawdziwe znaczenie dzieła odzyskiwania. Czy to tylko polega na tym, żeby wrócić do ziemi jerozolimskiej, do Palestyny, Jerozolimy i odbudować świątynię, odbudować miasto? To jest coś zewnętrznego, ale istnieje coś głębszego niż to. Bóg chce doprowadzić nie tylko do odbudowy struktury. On potrzebuje uzyskać zbiorowy lud na ziemi, który zostanie ukonstytuowany nim, który stanie się jedno z nim, żeby stać się jego wyrazem i reprezentacją. Spójrzmy na konspekt. Rzymski pierwszy punkt. Odzyskanie resztki dzieci Izraela z Babilonu i ich powrót do Jerozolimy w celu odbudowy świątyni symbolizuje pańskie odzyskiwanie resztki Kościoła z obecnych podziałów i zamieszania i ich powrót na pierwotne położenie jedności w celu zbudowania Kościoła, Bożego domu i Królestwa. Tak jak ujrzał Luther, Babilon oznacza religię. Szczególnie Rzymski Kościół, jak również wszystkie córki, oni uprowadzili do niewoli Boży lud, korzystając z różnych nauk, doktryn, wprowadzając zamieszanie, co powoduje podziały. Podział. Taki jest stan. Widzimy to w typie dzieci Izraela i widzimy to w historii współczesnej chrześcijan. Boży lud nie jest, nie zbiera się razem, ale jest rozproszony poprzez różne doktryny i nauki. Są w pomieszaniu, w podziale. Podobnie jak Luther 500 lat temu, dzisiaj w Pańskim odzyskiwaniu wzywamy i mówimy głośno o tym, że jest Pańskie odzyskiwanie, żeby wyprowadzić Boży lud z ziemi Babilonu, z podziału, żeby powrócić do ziemi jedności, do Jerozolimy, podłoża jedności, żeby prowadzić prawidłowe życie Kościoła, zbudować Kościół jako ciało Chrystusa, który będzie Jego domem dla Jego wyrazu i Jego królestwem dla Jego panowania i rządzenia. W tym celu musi nastąpić wyjście. Babilon ma źródło w rodzaju 11, Babel, gdzie Boży lud został podzielony przez różne języki, żeby im przeszkodzić w wysiłkach zbudowania wieży, która osiągnie niebo. Tam właśnie rozpoczęło się pomieszanie. I miało ono miejsce aż do ziemi babilońskiej i w końcu zostanie zwieńczone Wielkim Babilonem w objawienia 17-18. Nadejdzie dzień, że ten Babilon będzie spalony i uniesie się dym z niego i uniesie się też Alleluja. I będzie wezwanie, wyjdźcie z niej, ludu mój. To wezwanie przebrzmiewa również dzisiaj. Nie wszyscy wyjdą. Będzie resztka, która wyjdzie, których ducha Bóg pobudził, żeby zostawić Babilon i wrócić na podłoże jedności. Nie wszyscy. Nie wszyscy Żydzi wrócili. Tylko mała liczba. Przyznajemy, że my, którzy jesteśmy w Pańskim odzyskiwaniu, jesteśmy nieliczni. Ale z odwagą możemy powiedzieć, to nie sprawa liczb. To sprawa Bożego odzyskiwania. Bóg odzyskuje Kościół. Pragnienie samego Jego serca. On rozpoczął od resztki, która poprowadzi i będzie reprezentować pozostałych, która obierze to podłoże, która wyjdzie z ziemi podziału i stanie na gruncie jedności, żeby wybudować Boży dom w Jego Królestwie. A trzeba odzyskać Boży lud z Babilonu, żeby powrócił na jedyne podłoże jedności. Jest miejsce, które Bóg wybrał, gdzie złoży swoje imię zgodnie z powtórzonego prawa 12. Bardzo jasno jest powiedziane, że Bóg wybrał Syjon, Jerozolimę, żeby umieścić tam swoje miejsce. I Boży lud musiał przychodzić do Jerozolimy 3 razy w roku ze wszystkimi braćmi, żeby świadczyć o ich jedności. Jerozolima to jedyne podłoże jedności. B. Trzeba odzyskać Boży lud, by na powrót radował się niezgłębienie bogatym Chrystusem, który jest wszechzewrającym duchem przedstawionym w formie typu przez dobrą ziemię. Gdy dzieci Izraela powróciły z Babilonu, musieli przynieść z sobą naczynia złote i srebrne, które oznaczają niezgłębione bogactwa Chrystusa doświadczone przez świętych. Gdy powracamy, nie powracamy tylko zewnętrznie. pozostawiając za sobą Babilon. Musimy powrócić z bogactwami Chrystusa. Te bogactwa nie należą do Babilonu. Wszystkie naczynia złote i srebrne należą do Bożego domu, do Bożej domu, Bożej świątyni, nie do świątyni bożków. W podziałach dzisiaj są tam prawdziwi wierzący, również mają pewne doświadczenia Chrystusa, ale ich doświadczenia Chrystusa nie należą do ziemi podziałów, nie pasują tam. Wszystkie te doświadczenia Chrystusa należą do domu Bożego, do tego podłoża jedności, gdzie Bóg nakazał błogosławieństwo i życie na zawsze. W naszym powrocie musimy zabrać ze sobą wszystkie bogactwa Chrystusa ze względu na budowanie Bożego świadectwa. C. W odzyskiwaniu Kościoła budujemy ciało Chrystusa, świątynię Boga, Jego dom. Udajemy się do Jerozolimy, żeby zbudować świątynię, zbudować ciało Chrystusa. Nie wracamy tylko po to, żeby powiedzieć, o, jesteśmy teraz w Jerozolimie. To nie wystarczy. Jesteśmy tutaj po to, żeby coś zbudować. Bóg pragnie budowli, świątyni, która oznacza Jego dom dla Jego odpoczynku i wyrazu. D. W odzyskiwaniu Kościoła prowadzimy życie Królestwa, by królować w życiu, w rzeczywistości Bożego Królestwa. Wróciliśmy do Jerozolimy nie tylko, żeby zbudować świątynię Bożą, dom Boży, ale również zbudować miasto Jerozolimę, która oznacza Boża świątynia. Bez miasta, bez królestwa dom nie będzie miał ochrony. Musi być, mieć on ochronę przez Boże Królestwo, a tak naprawdę Królestwo Boże to jest rzeczywistością domu. Jest ono rzeczywistością domu. Powróciliśmy do Jerozolimy, zostawiając podziały. Przynieśliśmy niezgłębione bogactwa Chrystusa, budujemy Boży dom i robimy to ze względu na Boże Królestwo, żeby Bóg miał na ziemi miejsce na ziemi, gdzie może panować i królować, gdzie może sprawować swoją władzę na ziemi. E. Wypełnia to pierwotny Boży zamysł, a mianowicie, że Bóg chce mieć zbiorowego człowieka, który wyrazi go w Jego obrazie i będzie reprezentował w Jego panowaniu. Wracamy tutaj do początku, w rodzaju 1.22. Gdy Bóg stworzył człowieka na swój obraz i dał mu swoje panowanie, żeby go reprezentował, to objawia nam Boży odwieczny zamiar dla człowieka, żeby ten go wyrażał w Jego obrazie i reprezentował w Jego panowaniu. Taki jest Boży pierwotny zamiar, odwieczny zamiar Boży, a teraz w Jego odzyskiwaniu powracamy do tego samego. Powracamy do tego wyrazu i tej reprezentacji tego panowania. Punkt rzymski drugi. Przechodzimy do księgi Ezdrasza. Pan wzbudził Ezdrasza, żeby wzmocnić i ubogacić swoje odzyskiwanie. Około 540 lat przed Chrystusem Bóg pobudził ducha króla Cyrusa, sprawiając, żeby uwolnił tych, którzy byli w niewoli z Żydów i żeby mogli powrócić do Jerozolimy. Ten pierwszy ten powrót, który był poprowadzony przez Zorobabela, który był zarządcą, i był on poprowadzony również przez arcykapłana Joshuę. Ich duchy były pobudzone i wrócili do Jerozolimy wraz z tymi, których duchy były pobudzone. To był pierwszy powrót prowadzony przez Zerubabela i Joshuę. Nie mieli trudności wracając. Nie bez trudności. Było dużo prześladowań, sprzeciwu. Więc próbowali odbudować mury, świątynię. Ale z powodu ataków na 15 lat praca została przerwana. I Bóg wysłał Hageusza i Zachariasza, dwóch proroków, żeby zachęcił ich, żeby ich pobudzić ponownie. Żeby nie wystraszyli się, żeby nie byli nieośmieleni przez ataki wroga, przez całą opozycję, żeby ich ręce były wzmocnione, chwała Panu, za wszystkie proroctwa, całe przemawianie przez proroków. I potem, około 50 lat później, Bóg wysłał drugą falę, którzy wrócili do Jerozolimy. I oni byli prowadzeni przez Ezdrasza. On był uczonym. Nie w piśmie, ale kapłańskim, czyli uczony, który był kapłanem, wiedział, jak żyć w Bożej obecności, jak przyjść do Boga, jak z Nim skontaktować się. Nie tylko wiedział, jak interpretować słowo, ale był tym, który wiedział, jak przychodzić do Boga, kontaktować się z Bogiem i napełniać się Bogiem. On poprowadził, podjął inicjatywę, żeby przyprowadzić drugą falę tej resztki, żeby przyszli do Jerozolimy i wzmocnili pracę. Mimo że w tamtym czasie zewnętrznie budowa świątyni była już ukończona, ale wciąż było wiele braków. Boży lud w naturze był nieuporządkowany. Więc Bóg pobudził Ezdrasza, żeby zabrał z sobą więcej jeszcze ludu i wrócił do Jerozolimy i wzmocnił Jerozolimę. Ta resztka musiała być wzmocniona. A Ezdrasz był kapłanem, a także skrybą, biegłym w znajomości prawa Bożego. Dlatego też miał zdolność do tego, by zaspokoić powstałą potrzebę. Żeby przeprowadzić taką olbrzymią pracę odzyskiwania, muszą być dwie rzeczy zrealizowane, czyli sprawa administracji, którą zajmował się głównie Zerubabel. On przewodził w powrocie i rozpoczął pracę odbudowy. Pod jego przewodnictwem to była część zarządzania, administracji, ale po powrocie, po tym początkowej odbudowie, potrzebna jest druga część tej pracy. Wykształcenie, edukacja, żeby odbudować nie tylko miasto, ale również naród izraelski, potrzeba edukacji. I do tej pracy Zerubabel się nie nadawał, nie miał kwalifikacji. Po 50 latach Bóg sprawił, że powstał Ezdrasz, żeby powrócić z drugą falą uchodźców. Głównie w tym celu, żeby wykształcić Boży lud. Nie tylko odbudować świątynię. On zdawał sobie sprawę, że stan Bożego ludu nie był właściwy. Byli babilońskimi, byli jak poganie jeszcze. Nie byli właściwym świadectwem Pana jeszcze. Potrzebowali wykształcenia. Podobnie jak kraj, jak na przykład China, gdy zmienili się od panowania dynastii cesarskiej do republiki, potrzebowali mimo zewnętrznej zmiany wiele wykształcenia, żeby zmienić swoje poglądy od panowania dynastii cesarskiej do republiki. Potrzebne jest wzmocnienie, ubogacenie kraju. I po edukacji potrzebna jest jeszcze trzecia część związana z odbudową tego narodu, czyli przekonstytuowanie. I to Nehemiasz tym się zajął. On przyszedł około 11 lat po Ezdraszu. On podjął się tej odpowiedzialności, żeby przekonstytuować ich. W odniesieniu do służb, oddawaniu czci przez Boży lud. Mamy te trzy rzeczy, które są potrzebne, żeby przeprowadzić dzieło odzyskiwania. Sprawa zarządzania albo administracji, następnie za tym i w ślad za tym idzie wykształcenie, a w końcu przekonstytuowanie. Tutaj Ezdrasz przewodził w wykształceniu. On kwalifikował się do tego. Był wykształcony w znajomości prawa Bożego. Jeden mówi, że kapłan jest zespolony z Panem i nim przepojony. Ezdrasz był taką osobą. Nie był tylko wykładowcą, profesorem, który by uczył w akademicki sposób. Nie tylko był skrybą. Był również kapłanem, wiedział, jak żyć w Bożej obecności, więc w tym, jak uczył, nie uczył tylko o Bogu, tak jak dzisiaj w kołach biblijnych, w seminariach. Oni uczą ludzi nie Boga, ale o Bogu. Nauka, której potrzebujemy w pańskim odzyskiwaniu, to nie nauka o Bogu, ale musimy uczyć Boga, usługując Bogiem. Prawdziwa nauka, której potrzebujemy w odzyskiwaniu, to prawdziwa posługa, to prawdziwa służba. Ezdrasz był takim nauczycielem, takim skrybą, kapłańskim skrybą. On był zespolony, przepojony pajem. Ezdrasz był człowiekiem, który ufał Bogu, był z nim jedno, był biegły w znajomości Słowa Bożego i znał Boże serce, Jego pragnienie i ekonomię. Nie mam czasu, żeby wspomnieć o wszystkich odnośnikach do wersetów Biblii tutaj. Gdy sami to zrobicie, zdajecie sobie sprawę, że on nie był zwykłym człowiekiem, nie był wykładowcą pełnym wiedzy i nie mówił tylko o tym czy tamtym sprawie, w prawie. Gdy usłyszał, że Boży lud mieszał się w małżeństwach z poganami, on rozdał swoje szaty. I on tarzał się po ziemi przed Bogiem. Płakał do Boga. Wewnątrz znał Boga, wiedział, czego pragnie Bóg. Nie tylko udawał się do ludzi i przekazywał im wiedzę. On był jedno z Bogiem. On nawracał się, wyznawał nawet za lud. On wniknął w Boże serce, modlił się i wyznawał. Święci, potrzebujemy w odzyskiwaniu takich nauczycieli, nie tylko takich, którzy oznaczają się elokwencją, wszystko wiedzą, znają, którzy aspirują do tego, żeby otwierać Boże Słowo, ale potrzebujemy tych, którzy są przesyceni Bogiem, Bożym pragnieniem, tak jak Ezdrasz. On rozdarł swoje serce przed Bogiem i przed ludem.
Thus he was not a letter scribe, but a priestly scribe.
Ezdrasz niczego nowego. Ezdrasz był jedno z Panem.
Number four, Ezra spoke nothing new. What he spoke.
Z nim się kontaktował, był zatem nie skrybą od litery, ale kapłańskim skrybą. Ezdrasz nie był prorokiem, on był kapłanem, skrybą. Jaka jest różnica między prorokiem a nauczycielem? Prorok to ten, który mówi z Boga, od Boga. Hageusz był prorokiem, Zachariasz był prorokiem. Oni otrzymywali przemawianie bezpośrednio od Boga. Oni udawali się od Boga, żeby wypowiadać Boga do ludzi. A nauczyciel to ten, który mówi zgodnie z tym, co mówi prorok. Powtarza to, co mówi prorok. Bardzo ciekawe. Może się nie być prorokiem. Nie każdy nadaje się do tego, żeby być prorokiem w tym sensie. Jako ten, kto przyjmuje objawienie bezpośrednio od Boga, żeby przemawiać od Boga. Ale każdy z nas może być nauczycielem, żeby uczyć tego, co uczy prorok. Z pewnością brat Lee był prorokiem. On otrzymał objawienie i mówił od Boga. Ale wszyscy my może nie jesteśmy w stanie być w tym sensie prorokami, ale wszyscy możemy być nauczycielami, żeby powtórzyć, żeby wypowiadać to, co prorocy do nas wypowiedzieli. I właśnie to robił Ezdrasz. On po prostu czytał prawo Mojżesza do Bożego, czytał to Bożemu ludowi. Kiedy czytał w Nehemiasza 8 rozdziale, czytamy, że on nie tylko czytał, ale również wykładał, interpretował, przekazywał znaczenie. To znaczy, że przekazywał, miał wgląd. Nie tylko powtarzał, więc on powtarzał to, co mówił Mojżesz. To był czwarty punkt. Ezdrasz niczego nowego nie mówił. To, co mówił, wypowiedział już Mojżesz. B. W pańskim odzyskiwaniu potrzebujemy Ezdraszy, kapłańskich nauczycieli, którzy mają kontakt z Bogiem, są Nim przepojeni, jedno z Nim, których On napełnia i którzy są biegli w znajomości Słowa Bożego. Ktoś taki nadaje się na nauczyciela w pańskim odzyskiwaniu. Dzisiaj pańskie odzyskiwanie potrzebuje Ezdraszy, żeby na nowo wykształcić. Nas, żebyśmy być właściwym świadectwem Pana, nie wystarczy powiedzieć, że wróciłem, zostawiłem denominację, powróciłem na podłoże jedności, teraz spotykam się w miejscowym kościele, w takim miejscu, nie mamy na imienia, nazwy. I prorokujemy co tydzień. To nie wystarczy. Jak jesteś wykształcony? Czym jesteś ukonstytuowany? Dzisiaj w odzyskiwaniu Kościoła jest nagląca potrzeba przekonstytuowania za pomocą wykształcenia się na nowo. Musimy mieć taką aspirację. Panie, uczyń mnie Ezdraszem, żeby odzyskać Kościół, nie wystarczy powiedzieć, że wróciłem na podłoże, zostawiłem denominację. Musimy mieć wielu nauczycieli, którzy właściwie nauczają. Zgodnie z Efezjan 4:11. Chrystus wyniesiony na niebiosa daje ludzi jako dary, apostołów, proroków, nauczycieli i pasterzy dla budowania, dla dzieła doskonalenia, dla posługi budowania ciała Chrystusa. Dzisiaj w pańskim odzyskiwaniu jest nagląca potrzeba właściwej edukacji, szczególnie za pośrednictwem nauczycieli, którym towarzyszy dzieło pasienia. Brat Lee powiedział, że nauczanie i pasienie idą w parze ze sobą. Nie możesz nauczać bez pasienia. I gdy nauczasz, pasiesz. I nauczyciel nie naucza w sposób akademicki, profesorski. Mówimy tutaj o nauczaniu, które jest nauczaniem w domu. Tymoteusza czytamy, że kwalifikacja dla starszego to to, że musi umieć nauczać. Wy, bracia, może przewodzicie w waszym rejonie, dystrykcie, małej grupie. Jeżeli niesiecie jakąś odpowiedzialność w Kościele, prowadzicie, musicie umieć nauczać. Nie wymawiajcie się, że nie jestem elokwentny, że nie mam jeszcze dostatecznego poznania, tylko 2-3 lata temu zostałem zbawiony. Jeśli jesteś na tym szkoleniu i niesiesz pewną odpowiedzialność w Kościele, musisz mieć taką aspirację. Panie, spraw, żebym mógł nauczać. Żebym był zdolny nauczać. Nie na podium, nie z podium, ale uczyć tak, jak dzieci są uczone przez rodziców w domu. W Pańskim odzyskiwaniu dzisiaj, ze względu na odzyskiwanie Kościoła, jest to bardzo nagląca potrzeba wśród nas. Potrzebujemy takiej zdrowej nauki. Znam tych, którzy są dobrze zaznajomieni z Biblią, prawdą. Gdy zaczną mówić, nie mogą przestać. Przykro, ale nie potrzebujemy dużo takiego nauczania. Takie nauczanie wysusza ludzi, zabija ich. Nie pomaga, czyli unieważnia funkcje ludzi. Musimy mieć taką aspirację, żeby uczyć w taki sposób, że usługujemy trójjedynym Bogiem do ich wnętrza, żeby pobudzać ducha. Takiego nauczyciela potrzebujemy. Brad Lee ma taką broszurkę Szkolenie dla nauczycieli. Korzystamy z niej, żeby pomóc świętym, którzy służą na Szkole Prawdy dla Młodzieży. Ale ta książka jest odpowiednia dla nas wszystkich braci. Polecam ją bardzo wam. W tej książce Brad Lee pokazuje nam, na czym polega nauczanie w Kościele. Nauczanie to pewnego rodzaju odsłanianie. Drugi Tymoteusza 3,16 mówi, że całe Pismo jest Bożym tchnieniem, czyli Słowo Boże jako jest Bożym oddechem. To nie tylko wiedza, informacja, Biblia. To ciało Bożego oddechu, to Boży oddech. I czytamy, że ono jest pożyteczne do poprawy nauczania. Cztery rzeczy, nauczania. I ono powinno dawać przekonanie, a przekonanie poprowadzi do poprawienia, a poprawienie da w rezultacie pouczenie w sprawiedliwości. Nie chcemy tylko uczyć tak, że to, co uczymy, pobudzi umysł innych, że będą doceniać to, jak ten brat ma wiedzę. Musimy uczyć tak, że ta nauka będzie przekonywać. Brad Lieb powiedział, że on nie jest dobrym mówcą. Ja zgadzam się, ale po tym, jak coś powiedział, byliśmy przekonani. Jego przemawianie, jego nauczanie usługiwało życiem, światłem, które niosą przekonanie i prowadzą nas do nawrócenia, do tego, że przychodzimy do Pana i wyznajemy, naprawacamy się. I takie nawrócenie daje korygowanie, poprawienie w czymś. I to prowadzi do sprawiedliwości. A sprawiedliwość to to, że jesteśmy w porządku wobec Boga i człowieka. Wielokrotnie nasze zachowanie nie jest w porządku wobec Boga i człowieka. Musimy mieć właściwe nauczanie, które sprawi, że będziemy mieć instrukcje w sprawiedliwości właściwe. Potrzebujemy tego bardzo ze względu na odzyskanie Kościoła. C. Ezdrasz przebudował lud Izraela przez to, że wykształcił go w niebiańskich prawdach, by mógł się on stać Bożym świadectwem. Boży święci, ten powrót do Izraela, żeby odbudować świątynię, Boże miasto, żeby Bóg zyskał świadectwo. Czym jest świadectwo? To wyraz, jak świecznik, który świeci w ciemności. Żeby nieść świadectwo. Każdy miejscowy kościół nie tylko powinien być kongregacją, miejscem spotkań. Każdy miejscowy kościół powinien być złotym świecznikiem, niosącym światło, świecącym w ciemnej nocy. W przeszłości myślałem sobie, że wrócamy do Jerozolimy, żeby odbudować świątynię. To prawda, to jest coś, ale to jest coś zewnętrznego. Czy myślicie, że Bóg był zainteresowany tym fizyczną świątynią? W drugiej Samuela 7, Dawid, król, miał pragnienie, żeby budować dom dla Boga. I Jahwe wysłał Natana, żeby mu powiedział: Dawidzie, odkąd wyprowadziłem dzieci Izraela z Egiptu, czy kiedykolwiek poprosiłem cię, żebyś wybudował mi dom? Dawidzie, ja muszę ci wybudować dom. I z twoich lędźwi wyjdzie nasienie, które wybuduje dom dla mnie. Innymi słowy, Bóg nie zainteresowany jest tak bardzo domem, którym chcemy mu wybudować. On powiedział od samego początku: nigdy nie poprosiłem cię, żebyś zbudował dom dla mnie, ale i teraz masz takie pragnienie, ale muszę ci powiedzieć, Dawidzie, że ja najpierw wybuduję dom dla ciebie. Muszę coś budować w tobie i jestem zainteresowany tobą. Musimy to czytać wraz Izajasza 63:1-2, gdzie Bóg mówi, że niebiosa są moim tronem, a podnóżkiem moich stóp jest ziemia. Gdzie spocznie moja noga? Wszystko to uczyniły moje ręce. Bóg to zrobił. Bóg uczynił niebiosa i ziemię i też uczynił świątynię. Ale gdzie jest miejsce mojego odpoczynku? A potem mówi, jakiego szukam człowieka? Tego, który jest ubogi i uciśniony w duchu, który boi się mojego słowa. Jesteśmy tutaj w czasie tego weekendu, żeby mówić o odzyskiwaniu Kościoła. Nie mówimy o systemie, o budynku, o organizacji. Mówimy o Tobie i o mnie. Bóg musi nas odzyskać. Musi wybudować swój dom w nas. Takiego człowieka szukam. który jest ubogi i uciśniony w duchu, który drży na moje słowo. Odzyskiwanie Kościoła nie dotyczy czegoś zewnętrznego, ruchu jakiegoś. Budujemy jakiś budynek, wspaniała konstrukcja, wspaniałe miejsce spotkań, 3000 osób może pomieścić, wszystkie spotkania i służby wspaniale są zorganizowane. Chwała Panu, ale na ile trójjedyny Bóg wbudował się we wszystkich świętych, począwszy od Ciebie jako starszego, wiodącego. Odzyskiwanie Kościoła musi się zacząć tutaj. Bóg pragnie świadectwa. Jeden. Bóg powziął zamysł wobec Izraela, że będzie on na ziemi przebudowany boskim ludem, a przez to jego świadectwem. Aby Boży lud był jego świadectwem, trzeba było przebudować go Bożym Słowem.
You may wonder what has Ezra's coming back to read the law has to do with.
Możecie się zastanawiać, co ma wspólnego powrót Ezdrasza i czytanie prawa z odbudową świątyni. Może nie jest taka jasna, to powiązanie nie jest jasne, ale jeżeli macie w to wgląd, zdacie sobie sprawę, że bez Ezdrasza, który kształci i przekonstytuuje Boży lud, ta świątynia byłaby pusta. To nie jest Boże świadectwo. Bóg nie pragnie tylko pustego budynku, gdzie ludzie nie poddają się władzy, są babilońscy, światowi. Musimy być bosko ukonstytuowani, żeby być Jego świadectwem. Musimy być ukonstytuowani Bożym Słowem. Tak jak Izajasza mówi 49, że będziesz świadectwem po krańce ziemi. Jako Kościół będziesz światłem dla narodu po krańce ziemi. Po powrocie z niewoli lud ciągle był niezdyscyplinowany, ponieważ urodzili się oni, wychowali w Babilonii i stali się Babilończykami pod względem swojej konstytucji, a babiloński pierwiastek w nich się wbudował i ukonstytuował się w nich. Zachariasza
3:5.
Jozue, kapłan, był odziany w brudne szaty i dało to grunt szatanowi, żeby go przed Bogiem oskarżyć. On był jednym z tych, którzy powrócili do Jerozolimy, żeby odbudować Boży dom. Żeby był on Bożym świadectwem, ale wciąż nosił brudne szaty. Wczoraj słyszeliśmy o Achanie, który ukradł babilońskie płaszcz, żeby się przyozdobić. Nie wiem, czy te szaty były babilońskie, czy nie. Mowa jest o tym, że były brudne. Zanieczyszczały go. Rzeczy światowe i cielesne. I to dało podłoże szatanowi do oskarżania go przed Bogiem. To musi zostać odłożone. To znaczy, że odzienie symbolizuje nasze postępowanie przed Bogiem i człowiekiem. To musi zostać oczyszczone. Gdy powrócili z nimi swoich ojców i stali obywatelami narodu Izraela, musieli się przebudować. Lud należało nauczać i przebudować, żeby przeprowadzić go do kultury według Boga, kultury, która go wyraża, wymaga ona sporo kształcenia. Potrzebujemy dużo kształcenia. Tak naprawdę to jest jeden z elementów ustanowionych przez Boga drogi. Bradley miał duże brzemię, żeby wprowadzić tę drogę. A ta droga nie polega tylko, żeby głosić na tym, żeby głosić Ewangelię i zbawiać ludzi. Gdy Bradley studiował ustanowioną przez Boga drogę dla budowania ciała Chrystusa, zdał sobie sprawę, że nie tylko musimy zbawiać ludzi, by przynosić owoc, ale musimy mieć również właściwe kształcenie duchowe, duchową edukację. W przeciwnym razie ludzie będą zbawieni, ale po krótkim czasie umrą. Żeby zbudować Boży dom, potrzebujemy nie tylko głoszenia Ewangelii, żeby zbawić ludzi, ale również odpowiedniego kształcenia i przekonstytuowania, żeby przyprowadzić ich do kultury zgodnej z Bogiem. A Ezdrasz był wówczas bardzo użyteczny, ponieważ u niego była całość niebiańskiej i boskiej konstytucji kultury i to za jego pośrednictwem lud Boży się mógł przebudować się Bożym Słowem. Ezdrasz mógł pomóc ludowi poznać Boga i nie tylko ogólnie, ale zgodnie z tym, co on powiedział. Bracia, wszyscy potrzebujemy być przekonstytuowani i podjąć brzemię o Kościół, w którym służymy, jak ukonstytuować świętych, którzy podlegają naszej trosce, nie tylko, żeby przychodzili na spotkania, ale jak czytać Słowo, jak pomóc im ukonstytuować się prawdą w Pańskim odzyskiwaniu. Jeśli przeczytacie szkolenie dla starszych, tom trzeci, napisany przez brata Lee, mówi tam, jak prowadzić świętych do studiowania prawdy. Mówił, jak o starsi wiedzący, co robimy w kościołach. Otwieramy spotkanie, kończymy. Nasz główny obowiązek to nauczać świętych i również konstytuować wszystkich świętych, żeby byli ludźmi prawdy, a zbiorowo jako Kościół musimy być filarem i podstawą prawdy. To jest ciężkie brzemię w sercach wielu braci. Jeśli mamy być Pańskim odzyskiwaniem, które odzyska Kościół we właściwy sposób, musimy podjąć tę sprawę nauczania i przekonstytuowania, przebudowania się w poważny sposób. Zaczynając od siebie, przejdziemy przez to szkolenie, może wrócimy i powtórzymy te poselstwa do świętym i może nam się zdawać, że już zrobiliśmy co trzeba. Ale to nie jest wasza odpowiedzialność. Nie na tym ona polega. Ona, prawdziwa odpowiedzialność wasza polega na tym, żeby przez te poselstwa Pan dotknął, poruszył wasze serca. Sami musicie być przekonstytuowani Słowem każdego dnia. Czytać Biblię, tak jak Brad Lee nakazuje, żebyśmy codziennie czytali Biblię z pomocą wersji odzyskanej, z przypisami. I studium życia. Jeżeli przeczytacie jedno poselstwo studium życia dziennie, to nie tak dużo. Przez 5, 10, 20 lat. Konstytucja wymaga czasu. To nie jest sprawa tylko wygłoszenia konferencji i tego, że te poselstwa były wspaniałe. Jeżeli codziennie nie czytasz Biblii i nigdy nie czytasz studium życia, gdzie można tutaj mówić o konstytucji? Jeśli naprawdę chcemy odzyskać Kościół, musimy podjąć to brzemię i powiedzieć Panu, Panie, zacznij ode mnie spędzać czas co najmniej 30 minut w Słowie. Cieszę się, że młodzi bracia powstają i angażują się w służbę Kościołowi, ale służba Kościoła nie polega tylko na tym, że dajemy słowo otwarcia, kończymy spotkanie i mamy jakąś koordynację. Młodzi bracia, Niesienie odpowiedzialności w Kościele wymaga poniesienia kosztów. Codziennie musisz być w Słowie, co najmniej 30 minut. Czy to jest za jednym razem, czy w częściach po 10 minut? Czym zbudujesz Kościół, jeśli nie spędzasz tego czasu? Muszę iść dalej. 4. Aby przebudować Boży lud, trzeba było wykształcić go w Słowie, które wychodzi z Bożych ust i go wyraża. Przebudować Boży lud to kształcić go przez umieszczanie w Bożym Słowie, by nim się przepoił. Gdy Boże Słowo w nas pracuje, Duch Boży, który jest Bogiem, za pośrednictwem Słowa samoczynnie udziela nam Bożej natury i Bożego pierwiastka. W ten sposób się przebudowujemy. Nie ma tutaj skrótu, nie ma jakiegoś szybkiego sposobu. Codziennie musisz poświęcić czas na Słowo. Wiem, że pracujecie i jesteście bardzo zajęci. Teraz Bóg ubierze w twoim sercu pragnienie, żeby troszczyć się o Jego Kościół, żeby nieść pewną odpowiedzialność. Mam nadzieję, że zdacie sobie sprawę, że najważniejsza sprawa tej odpowiedzialności to to, że sam będziesz ukonstytuowany Słowem, a następnie zachęcisz innym i pomożesz im to samo zrobić. W ten sposób to, co będzie zbudowane, nie będzie organizacją, ale będzie świadectwem Boga. 5. Ponieważ Izrael w typologii przebudował się za pośrednictwem posługi Ezdrasza, stał się szczególnym narodem, który był uświęcony i oddzielony dla Boga i go wyrażał. Wlała się Boża myśl, jego przemyślenia i wszystko, czym jest, to uczyniło go Bożym powieleniem. Dzięki takiej boskiej konstytucji każdy stał się Bogiem w życiu i naturze. W wyniku tego stał się on boskim narodem, który wyrażał boski charakter. Jeńcy, którzy wrócili, przebudowali się każdy z osobna, jak również zbiorowo, i stali się Bożym świadectwem. Kiedy Ezdrasz dotarł na miejsce, zewnętrznie świątynia była ukończona, ale Boży lud był nieokiem znany. Angażował się w mieszane małżeństwa z poganami, wytwarzając mieszankę nasienia. Ezdrasz był bardzo zatroskany o święte naczynie, żeby było nasienie, żeby było zachowane. Nie musimy tego rozważać, nie powinniśmy tego rozważać w sensie dosłownym. Wczoraj, ale w duchowym. Wczoraj mówiliśmy o czystości odzyskanego Kościoła. Potrzebujemy Bożego Słowa, żeby nas uświęciło. Jeżeli nie mamy wystarczającej konstytucji z prawdą przez Słowo Boże, bardzo łatwo jest pozwolić inne pierwiastki, żeby weszły w nas i pomieszały nas, żeby unieważniły świadectwo. I to, co niesiecie, nie jest już święte nasienie, ale to jest mieszanka świata. Chcesz mieć duże liczby, popularność, akceptację. Drodzy bracia, mam nadzieję, że usłyszeliśmy w posesji drugim słowo. Nie ma mostu pomiędzy nami i chrześcijaństwem. Powinna być wielka przepaść. Nigdy nie powinniśmy wracać. Powinno być wyraźne oddzielenie. Musimy mieć słowo, które nas uświęci. Miejsca, w których jest pomieszanie, nie znają dobrze prawdy. Nie mają głębin prawdy, żeby ta prawda ich uświęciła, oczyściła. I to święte nasienie ponosi szkodę. W pańskim odzyskaniu potrzebujemy obecnie Ezdraszy. Wykonywali dzieło oczyszczenia i konstytuowali Boży lud, kształcąc go w boskich prawdach. W ten sposób może on być Bożym świadectwem, jego zbiorowym wyrazem na ziemi. 3. Księga Nehemiasza porusza istotną sprawę. Jerozolima i jej mury stanowiły ochronę dla domu Bożego w tym mieście. Nehemiasz przyszedł po 10 albo 11 latach po Ezdraszu. Ezdrasz był kapłańskim skrybą, a Nehemiasz był zwykłym człowiekiem, nie był nawet zarządcą. On był podczaszym, który podawał kielich królowi. Król mu ufał, bo on próbował wina, zanim było podane królowi. Był zwykłą osobą, ale jego serce całkowicie było dane Bogu i jego sprawie. Gdy usłyszał, że Jerozolima jest zburzona, był smutny, gdy służył królowu pewnego dnia, był smutny. Król powiedział, dlaczego jesteś smutny? Zawsze byłeś pogodny. I on wykorzystał tę okazję, żeby wyrazić jego brzemię. Podjął inicjatywę, był pozytywnie agresywny, żeby przedstawić swoją prośbę królowi, że był tak zatroskany o jego kraj, o jego ziemię i miasto, że chciałby powrócić i odbudować miasta. Zdał sobie sprawę, że miasto jest ważne. Bez odbudowania miasta nie wystarczy, że będzie odbudowana świątynia. Odbudowa Bożego Domu A przedstawia w formie typu Boże odzyskiwanie upadłego Kościoła, a odbudowa muru Jerozolimy odzyskiwanie przez Boga Jego Królestwa. Budowanie przez Boga Jego Domu i Królestwa idą ze sobą w parze. Pamiętajcie, Mateusza 16, Pan mówi, że na tej skale zbuduje mój Kościół, a bramy niebie, Hadesu go nie przemogą. A następnie mamy werset, Tobie dam klucze Królestwa. Kościół, który zbuduje Chrystus, to Królestwo Boże. Kościół służy Królestwu, a Królestwo to rzeczywistość Kościoła. To nie są dwie różne rzeczy. Kościół i Królestwo nie są oddzielne. Każdy właściwy Kościół jest Królestwem Bożym. Każdy właściwy Kościół ma Boże panowanie i królowanie. Pragnienie Bożego serca polega na tym, że chce on uzyskać swoje królestwo. Od samego początku Biblii Bóg tak objawił nam swoje serce, że chce mieć sferę, gdzie będzie mógł sprawować swoją władzę. W negatywnym sensie, żeby rozprawić się z wrogiem, a w pozytywnym, żeby jego panowanie miało reprezentację, było przedstawione. I w Nowej Jerozolimie nie będzie już świątyni, będzie ona powiększona, stanie się miastem. Całe miasto jest świątynią. Świątynia staje się miastem. Na wieczność Bóg będzie miał swoje królestwo. Kościół zawsze służy królestwu. Miasto Boże to powiększony, wzmocniony i zbudowany Kościół, będący ośrodkiem rządzącym, umożliwiającym Bogu panowanie w Jego Królestwie. Na koniec Bożej ekonomii Dom Boży stanie się świętym miastem, Nową Jerozolimą, wiecznym Bożym mieszkaniem i ośrodkiem rządzącym Jego wiecznego Królestwa. Drodzy bracia, nadchodzi dzień wkrótce, że Królestwo tego świata stanie się Królestwem naszego Pana i Jego Chrystusa. Alleluja! Ten dzień wkrótce nadchodzi. Dzisiaj w życiu Kościoła odzyskujemy życie Kościoła, które wprowadzi takie Królestwo wkrótce. Przyspieszamy ten dzień, praktykując życie Kościoła, które jest miniaturą Królestwa Bożego dzisiaj. Gdy uświadamiamy sobie Chrystusa i radujemy się Nim jako naszym życiem, Kościół staje się domem Bożym. Jeśli następnie uświadomi sobie Jego zwierzchnictwo, dom się powiększy i stanie się miastem, Bożym Królestwem. Rzut kość Nehemiasza wskazuje na to, że obecnie potrzebujemy właściwej rzut kości w pańskim odzyskiwaniu. Mimo, że on był zwykłą osobą, nie był nieśmiałe, pasywne. On podjął inicjatywę, wykorzystał sposobność, gdy król zapytał, dlaczego jesteś smutny, żeby być rzutkim, pozytywnie agresywnym. Wyślij mnie z powrotem, żeby odbudować miasto. Drodzy bracia, szczególnie ci młodzi, którzy powstają pośród nas, żeby służyć. Nie czekajcie, aż będziecie poproszeni, wyznaczeni. Bądźcie właściwie agresywni, rzutcy. Przywódcy Moabitów i Amonitów byli ogromnie niezadowoleni z tego, że Nehemiasz chciał dobra dzieci Izraela. Ci potomkowie nieczystego powiększenia się Lota nienawidzili dzieci Izraela i nim pogardzali. W porównaniu do tych przeciwników, ich drwin, pogardy oraz wyrzutów, jakie inni robili, Nehemiasz zachowywał czystą postawę i był rzutki, a nie tchórzliwy. Ci, którzy byli ukorzystywani przez Boga, nie byli tchórzami. Martin Luther nie był tchórzem. On stawał się przed królami, przed papieżem. Odważnie. Jeśli udowodnisz, że mylę się na podstawie Słowa Boża. On napisał ten hymn, Forteca Boża. On nie szedł na kompromis. Nie dbał. On mówił w obecności najwyższych władz na ziemi wówczas. Dziękuję Bogu, że idę za dzisiejszym Lutrem. Bradley i Bradni są, jeśli mogę nazwać, reformatorami, ale jeszcze więcej niż reformami, żeby wrócić i odzyskać. Ci bracia byli odważni, nie szli na kompromis. Czy powinniśmy iść śladami tych braci? Niech odejdzie uznanie. Przyjmowanie innych przez innych. Jesteśmy tutaj za prawdę. Stoimy za to, żeby odzyskać Kościół właściwy. Potrzebujemy odwagi, rzutkości. Te wersety są wspaniałe. Żeby Pan dał im odwagę, żeby mówili.
It is the aggressive ones who receive help from God, like Nehemiah, the apostle Paul was allied with.
To rzutkie osoby otrzymują pomoc Boga, podobnie od Nehemiasza apostoł Paweł był sojusznikiem Boga i zdawał sobie sprawę, że Bóg przychodził mu z pomocą w tej sojuszu. Tutaj w Europie liczebnie jesteśmy mali, a tu w Lipsku jeszcze nie ma kościoła. Odwiedzaliśmy Wittenbergę i Ron powiedział do mnie, czy nie byłoby wspaniale, żeby był kościół w Wittenbergie? Dlaczego nie? Amen. Ale muszą być ci, którzy będą rzutcy. Będziemy się modlić, Panie, wypełnij tę ziemię złotymi świadectwami, nie tylko kościołami, ale złotymi świecznikami, świadectwem Boga. Rzutkość Nehemiasza, cecha jego postępowania wskazuje na to, że nasze naturalne zdolności, umiejętności i cechy muszą przejść przez krzyż Chrystusa i zostać wyniesione w zmartwychwstanie w ducha, który jest zwieńczeniem trójnego Boga. W ten sposób będą użyteczne Bogu, realizującemu swoją ekonomię. Nehemiasz nie żył w swoim naturalnym człowieku, ale w zmartwychwstaniu. Był wzorem przywódcy, jakiego powinien mieć Boży lud. Był rzutki, ale ta jego rzutkość łączyła się również z innymi cechami. Nie możemy tak. On był w zmartwychwstaniu i był rzutki w zmartwychwstaniu i miał też inne cechy. To był starotestamentowy typ. Naturalna zdolność człowieka była wykorzystana do tego, żeby zilustrować cechy, które powinniśmy mieć duchowo. Czyli w wypełnieniu tego cała nasza naturalna zdolność musi przejść przez krzyż i wejść w zmartwychwstanie. Jeśli chodzi o jego stosunek do Boga, kocha Boga, a także jego sprawy na ziemi. Łączywszy świętą ziemię symbolizującą Chrystusa, świętą świątynię symbolizującą Kościół i święte miasto symbolizujące Boże Królestwo. Kościół Boga i jego sprawy. Kochał Boga, dlatego modlił się do Boga, by spotykać się z Nim w społeczności, aby dokonywać odbudowy muru. Stał na Słowie Bożym i modlił się zgodnie z Nim. Chociaż nie był kapłanem, nie był skrybą, modlił się jako taka typowa osoba. Miał brzemię, był pełny brzemienia. Kochał Boga i Jego sprawy. Zrozumiał, że nie kwalifikował się w pełni, dlatego przyprowadził ze sobą innych. Ufał Bogu i stał się z Nim jedno. W wyniku tego stał się Jego przedstawicielem. On był władzą przedstawicielską Boga wtedy. Jeśli chodzi o stosunek do ludu, Nehemiasz był całkowicie bezinteresowny, nie był samolubny, ani nie robił niczego dla własnej korzyści. Zawsze to, co miał, chętnie poświęcał ludowi i narodowi. Ostatnia sekcja. Wielki, wysoki mur okalający święte miasto służy oddzieleniu nas dla Boga, ochronie Bożych spraw i Jego wyrazowi. To wysoki mur ma te trzy funkcje. Rola muru jeden miasta polega na oddzieleniu, uświęceniu miasta dla Boga od wszystkiego, co jest nim i czynieniu go świętym miastem. Przeczytajcie te odnośniki. Jako Jego wierzący, jako Jego Kościół, nie powinniśmy wchodzić w nierówne jarzmo niewierzącymi, poganami. Powinno mieć miejsce oddzielenie. Jestem zatroskany o to, że gdy będziemy jako Jego odzyskiwanie iść dalej, naprzód, mając wysoką ścianę, jeśli w kościołach ta linia oddzielająca będzie się zacierać. A mur świętego miasta Nowej Jerozolimy zbudowany jest ze spisu, a fundamenty tego muru są ozdobnione wszelkimi szlachetnymi kamieniami. Dzięki wzrostowi boskim życiu w Chrystusie, który jest drogocennym kamieniem, przeobrażamy się w drogocenne kamienie. Drogocenne kamienie wskazują na przeobrażenie. Im więcej się przeobrażamy, tym bardziej jesteśmy oddzieleni. Drodzy bracia, musimy obrać drogę przeobrażenia. Nie obierajcie drogi skrótu. Łatwej. Obierzcie drogę przeobrażenia za pomocą wzrostu w życie. Drogocenne kamienie składają się, budują mur, co oddziela to, co z Boga, od tego, co nie z Boga. Podczas gdy dzieło przeobrażenia wykonywane jest przez Ducha, zachodzi w boskim życiu. My, przeobrażone drogocenne kamienie, budujemy się razem w jeden cały mur mający fundamentem. My musimy być przeobrażoną ścianą. Jako bracia musimy zbudować się jako wysoki mur, żeby być oddzielonym od wszystkiego, co nie jest Bogiem. Dwa, rola muru miasta polega na ochronie interesów Bożych boskości na ziemi i osiągnąć Chrystusowego zwieńczenia. Aby to ochronić, musimy publikować czyste prawdy zawarte w Słowie. Gdy Bradley przyjechał do Ameryki, drukował prawdy i mówił o Chrystusie jako życiodajnym duchu. I jeden ze współpracowników powiedział, możesz mówić o wszystkim, ale nie o tym, że Chrystus jest życiodajnym duchem. I Brad Lee, dzięki Bogu, nie poszedł za tą sugestią. I to stało się największą prawdą w Ameryce. I w końcu rola muru miasta polega na wyrażeniu Boga. Bóg wygląda jak jaspis, mur z jaspisu zaś symbolizuje to, że całe miasto będące zbiorowym wyrazem Boga na wieczność niesie wygląd Boga. Cała ściana to jaspis. Taka sama jak Bóg, żeby oddzielić to, co nie jest z Boga, od tego, co jest z Boga i zapewnić ochronę dla Boga i bogactw Bożej boskości i również wyrazić w pełni Boga. Pomódlmy się z sąsiadem przez minutę i możemy przemawiać.